Właściciel stacji benzynowej gdzieś wśród amerykańskiej prerii miał szczęście. Inni, którzy spotkali bezwzględnego zabójcę, mieli go mniej. Co to za kraj, w którym o życiu decyduje rzut monetą człowieka, który sam ustala zasady? Na pewno to nie jest kraj dla starych ludzi. W państwie filozofów film braci Coen, który miał premierę w 2007 roku, to jest ekranizacja powieści Cormaca McCarthy'ego, amerykańskiego autora, którego krytyka uznaje za jednego z czterech najważniejszych współczesnych amerykańskich pisarzy obok Thomasa Pynchona, Dona DeLillo i Philipa Rotha. Profesor filozofii Joanna Heinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski, zapraszamy do państwa filozofów. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry.
Cytat. Po masakrze w motelu dwóch szeryfów przy kawie w amerykańskim przydrożnym barze rozmawia ze sobą. Gdybyś 20 lat temu powiedział mi, że zobaczy dzieciaki z zielonymi włosami i kółkami w nosach, jak przechadzają się po ulicach naszego Teksasu, prędzej bym skonał niż ci uwierzył. Znaki i cuda, odpowiada drugi szeryf. Kiedy przestajesz słyszeć proszę pana i proszę pani, reszta nadchodzi szybko. Narzekanie staruszków, można by było powiedzieć, ale przedstawiciele porządku, szeryfowie, żyją w świecie, który im się kompletnie wymyka i przestają go rozumieć. Kiedyś nie trzeba było nosić broni, a ludzie się szanowali i mieli do siebie więcej zaufania. Podsumowanie tego filmu? O nie.
Znaczy, z jednej strony przecież zawsze było narzekanie, może niekoniecznie staruszków, bo tutaj ta starość może być potraktowana tak metaforycznie, jako po prostu koniec czegoś, czy poczucie końca czegoś. Niekoniecznie własnego życia, ale jakiejś fazy historii, prawda? Oswald Spengler w ten sposób podchodził do dziejów, że one są niczym organizm i gdy jedna kultura się kończy, wchodzi w fazę właśnie starości, potem będzie umierała. I ta faza starości oznacza, że tak naprawdę nic już się nie wytwarza, co najwyżej ludzie przejadają czy zużywają to, co zostało wypracowane, ale w taki bardzo nietwórczy sposób. Więc można narzekać i można powiedzieć, że no właśnie, nic nas już nie zaskoczy, a z drugiej strony zużyły się te formy, które służyły w jakimś sensie nie tylko funkcjonowaniu w społeczeństwie, no bo ten rzut monetą, który decyduje o życiu i śmierci, który jest takim motywem tego filmu, bardzo dobrze pokazuje, że te zasady instytucjonalne, jak prawo, jak moralność, które są ogólne, społeczne, nie działają. Natomiast z drugiej strony tak naprawdę tutaj możemy powiedzieć, że nie wytwarza się też nic w zamian nowego, prawda? Czyli ten niemalże sztirnerowski jedyny decyduje, co chce, co może i co być powinno.
Poznajmy bohaterów tego filmu i tej książki. Jest rok 1980, Ameryka przy granicy z Meksykiem. Mamy Mossa, robotnika amerykańskiego, który polując na antylopy znajduje wśród rozbitych samochodów ciała ofiar przedstawicieli gangów narkotykowych, którzy się nie dogadali, znajduje walizkę z 2 milionami dolarów. Tę walizkę przejmuje. Jest Anton, świetna rola Javiera Bardema. To jest ten, który zaczyna tropić. Zostaje wynajęty przez grube ryby, by odnaleźć te pieniądze. I mamy szeryfa Eda Toma Bella. Tommy Lee Jones zagrał tę rolę. Następuje bardzo ciekawe odwrócenie porządków, bo tak jak Moss poluje na antylopy, to po przejęciu walizki zaczynają polować na niego. O starości będziemy mówić, podejrzewam, sporo, ale o...
Ale ten odwrócony porządek, on tutaj jest ciekawy, bo wydaje mi się, że odwrócenie porządku tutaj cały czas się pojawia. Nawet to zakończenie, które jest takie bardzo, można powiedzieć, żadno nieamerykańskie, prawda, które nie prowadzi nas do jakiegoś katarzisu, jak to było w dramacie greckim, też wydaje się ciekawe, ale ten motyw, w którym łowczy staje się zwierzyną, jest, myślę, tutaj istotny, no bo z jednej strony można powiedzieć, że taka jakaś kosmiczna karma powróciła, trochę w takim duchu tak naprawdę Zaratustry Friedricha Nietzschego, bo tak o rzeczy Zaratustra Nietzsche mówił, no wyobraźmy sobie, że czas wraca. Ten powrót wszystkiego to jest takie przeżywanie chwil raz jeszcze, ale czas kolisty w stosunku do czasu linearnego płata nam pewnego figla, no bo w czasie linearnym wszystko mamy ułożone, prawda? To świetnie pokazywał niejeden badacz filozofii czy kultury, choćby Mircea Eliade, prawda? Gdy analizuje czas, on pokazuje, że czas linearny, który wygrał w pewnym momencie w kulturze europejskiej, on zakłada, że mamy jasno ustawione punkty, że coś było kiedyś, mamy teraźniejszość i przyszłość. I te płaszczyzny na siebie tak naprawdę nie zachodzą. Może być pewnego rodzaju kauzalność, natomiast mamy kontinuum i takie bezwzględne jakby pójście do przodu. Natomiast z czasem kolistym jest tak, że on nam wywraca ten porządek i przeszłość może być przyszłością, teraźniejszość może być równocześnie i przyszłością, i przeszłością. Tu nic nie działa. Więc w tym sensie, jak wmontować w to Mossa, to Moss nagle, prawda, staje jakby po drugiej stronie swojej własnej lufy i staje się ofiarą kogoś, kto myśli tak jak on, prawda, że można się zabawić czyimś życiem, czy można się zabawić po prostu zabijaniem, czy wymierzeniem czego? Bo tutaj nawet trudno mówić o jakiejś sprawiedliwości. No bo to, co robi Anton, to jest z jednej strony taka, powiedziałabym, w krzywym zwierciadle sprawiedliwość. Oddaj to, co nie twoje. Ale tak naprawdę przecież Antonemu o to nie chodzi.
Padło nazwisko Nietzschego. I jak jesteśmy przy Antonie? Czy można by było go potraktować w tym świecie amerykańskim i nie tylko amerykańskim, jako nadczłowieka niczańskiego? Czyli kogoś, kto jest poza dobrem i złem, kto wyznacza sam wartości i ich hierarchię. Wolna wola, czy właściwie wola mocy w nim jest olbrzymia. Jest samotny, co nadczłowiekowi towarzyszy. Jedyna chyba różnica, jaka jest między nadczłowiekiem niczańskim, a nad człowiekiem, który jest Anton, to jest ten moment, że on bardzo kocha siebie, a nie świat.
Można by było, chociaż ja się zastanawiam, na ile to nie byłoby takie jednak odczytanie przed Giorgio Colli Nietzschego, prawda? Bo Giorgio Colli, gdy wszedł do archiwum i zaczął czytać Nietzschego bez tej swoistej redakcji, jaką dokonała jego siostra, odkrył, że nie można mówić o nadczłowieku bez przewartościowania wartości. I gdy wczytać się w ten oryginalny koncept Friedricha Nietzschego, Giorgio Colli zwraca uwagę na to, wyłania nam się zupełnie inny myśliciel. To nie jest ten, który mówi, że nadczłowiek ma tą wolę mocy, która pozwala mu na wszystko. Tylko to jest człowiek, który odrzuca pewne brzemię musisz, odrzuca pewne brzemię, które nakłada na niego społeczeństwo, ale jakie to jest brzemię? Na przykład ułudy moralności. Czyli w tej ułudzie moralności my zakładamy, że jeżeli zrobiłam coś złego, to muszę przeprosić i wystarczy to, by oczyścić moje winy. No oczywiście w wersji religijnej mogę jeszcze odwołać się do transcendencji. Natomiast za każdym razem tutaj gdzieś dochodzi do takiego resetu sumienia i możemy działać dalej już z taką białą kartą. Natomiast w wersji niczańskiej, tej, którą odczytuje właśnie Giorgio Colli, widać bardzo dobrze, że nadczłowiek to jest ktoś, kto odrzuca istniejące wartości. To jest to przewartościowanie wartości jako coś, co jest sztuczne, jako coś, co jest właśnie pozwalające nam na takiego różnego rodzaju gierki naszego sumienia, gdzie ja dam, załóżmy, wsparcie komuś i już mogę powiedzieć, okej, plusik, zrobiłam coś dobrego, czy przeproszę, wyzeruję moje winy, to zostaje odrzucone jako fałszywe, jako przede wszystkim nieetyczne. No bo kimże ja jestem, jeżeli liczę na przebaczenie, jak tylko powiem przepraszam, to zupełnie bez sensu.
Czyli nadczłowiek na korzyści nie liczy.
Nie liczy. Co więcej, bierze odpowiedzialność absolutnie za wszystko. czyli on jest pogodzony nie tylko ze swoimi działaniami neutralnymi czy pozytywnymi, ale przede wszystkim też ze złymi. Czyli potrafi się z tym skonfrontować i powiedzieć, tu zrobiłem źle, to jest moja wina i ja jej nie oddaję. To znaczy, nawet jeżeli próbuję zadośćuczynić, to i tak pozostanie we mnie poczucie, że nie jestem dobrym człowiekiem, bo zrobiłem coś, czy zrobiłam coś, co doprowadziło do takiej, a nie innej sytuacji. Więc w tym sensie, ja nie wiem, czy to Sheriff Bell nie jest bardziej właśnie bliski tej figurze. Dlaczego? Bo u niego jest takie pogodzenie, prawda? Czy taka próba zrozumienia, co się dzieje i pogodzenia ze swoim choćby przemijaniem, czy z tą rzeczywistością, której być może ogarnia jest, i nie ogarnia.
Być może jest zgoda na przemijanie, ale nie ma zgody na to, że jest na jego terenie ktoś, kto nie kieruje się właściwie żadnymi zasadami poza swoimi.
Tak, ale jak wrócimy właśnie do zacytowanej przez pana redaktora rozmowy, to ona może być tutaj kluczowa. No bo z jednej strony ci ludzie są całkowicie zagubieni, zadziwieni wobec tego, co się dzieje, ale pomimo tego, prawda, potem jest ta próba szukania źródeł zła, czy tego, kto jest tym przestępcą.
Ale nie udaje im się zracjonalizować tego zła, jakoś go wytłumaczyć tak naprawdę, bo ono i w książce, i w filmie nie jest w żaden sposób wytłumaczalne.
No właśnie o to chodzi, że jak próbujemy zracjonalizować zło, to od razu uzyskujemy taką, powiedziałabym, miarę, gdzie możemy powiedzieć, co jest dobre, co jest złe, zastosować tą miarę i czyścić rzeczywistość. Natomiast zło jest złem i ono wymyka się tym wszystkim naszym racjonalizacjom. Racjonalizacja to jest próba uporządkowania, wprowadzenia jakiegoś porządku społecznego. A tu po prostu nie ma tego. Więc jedyne, co można zrobić właśnie w takim duchu niczańskim, to wejść w to, pogodzić się z tym i nie racjonalizować, tylko albo być złym, albo walczyć ze złem, prawda? Czyli wchodzimy w takie trochę albo-albo, mocny wręcz manichejski dualizm i nic pośrodku. Dla niczego to, co robi społeczeństwo z moralnością, te wszystkie etyki, które funkcjonowały w kulturze europejskiej, one dla niczego wytwarzają taki obraz słabego, negocjującego, gdzieś stojącego pomiędzy dobrem i złem człowieka, a tego się nie da zracjonalizować. No i tu właśnie wchodzi też Stirner, który mówi, ulegamy różnym kulturowym wzorcom, które nas osłabiają. Boimy się egoizmu, bo wmówiono nam, że altruizm jest czymś dobrym. I możemy Stirnera potraktować albo jako prowokację, albo jako zapowiedź Antonego, no bo Antony jest takim doskonałym jedynym, który właśnie odrzuca całkowicie altruizm, odrzuca całkowicie te struktury społeczne, które mu powiedzą, co jest dobre, co jest złe, staje się właśnie panem wartości, a przez to momentami panem życia i śmierci. Natomiast nie jest to w tym porządku racjonalnym. To nie jest ta logika, gdzie będziemy mieć Immanuela Kanta, który nam opowie, jakie są dobre uczynki i czym jest moralność pod tym, prawda, jasnym, logicznym kosmosem, w którym wszystko się wydarza. Natomiast z drugiej strony możemy spojrzeć na Stirnera właśnie jako takie wyzwanie. A co, jeżeli rzeczywiście my jesteśmy naturalnym egoistą i być może my płyniemy tylko w rzeczywistości i ten rzut monetą jest odpowiedzią na nieprzewidywalną strukturę samej rzeczywistości.
To nie jest radosny film. Doczekał się, poza tym, że to dramat, że to thriller, doczekał się również określenia, że to jest dramat egzystencjalny.
No, dlatego nad nami się unoszą i Nietzsche.
Egzystencjaliści tak, cały czas gdzieś nam towarzyszą. Którzy co do natury człowieka raczej złudzeń nie mieli, a przynajmniej Cormac McCarthy nie ma złudzeń co do natury człowieka.
Ja jeszcze bym dodała, że bracia Coen, oni jak Dostojewski, ten właśnie Dostojewski już po katordze, jakby to lepsze ujął, czyli jak Dostojewski egzystencjalista, uwielbiają tropić zło, czy cierpienie, czy różnego rodzaju mankamenty natury ludzkiej, też w tym, co codzienne, takie zwyczajne, no bo nie bez przyczyny to właśnie Mossa wkręciło w całą tą strukturę. No bo jakbyśmy się zastanowili, no to Moss jest właśnie takim trochę zwyczajnym everymanem, prawda? Człowiekiem,
tak, który... jest najbardziej nasz, tak? Niech ktoś podniesie rękę, czy by nie zabrał walizki, w której znajdują się $2 miliony, tak? To pani sugeruje, pani profesor?
Nie, nie. Tutaj ten moment jest już właśnie wrzuceniem go w jakiś absurd.
Tak, ale co jest ciekawe, to w książce Cormac McCarthy trochę zapisuje więcej wątpliwości Mossa. Bracia Cohen jakby pozbawiają tych wątpliwości. On po prostu tę walizkę bierze. W książce jest zapis jednak jakiegoś wahania się tego głównego bohatera.
No tak, i w książce wydaje mi się jest bardziej też wyeksponowany absurd, no bo on sięga po coś, co nie jest jego, ma te wątpliwości, ale co zyskuje w zamian. No, wydawałoby się, że ta ogromna ilość pieniędzy to jest jakaś przypustka, co on robi, dlaczego on po prostu nie wyleci gdzieś daleko, nie skryje się, a on utknął, dał się niemalże zamknąć w tym poczasku. No więc to jest taka jeszcze struktura absurdu, a absurd dla egzystencjalistów był szalenie ważny, bo oni nam uświadamiają, że myśmy sobie zrobili w świat takich poukładanych struktur, gdzie mamy różnego rodzaju systemy, od społecznych, gdzie mamy prawo, moralność, różne instytucje, przez również narracje, czy to kosmologiczne, czy jakieś, prawda, moralne, głębokie, które nam opisują, jak ten świat wygląda. Więc oczekujemy, że jeżeli będziemy w jakiś sposób postępować, no to od razu, prawda, będzie skutek.
Ten, a to się rozłazi. Tym, który wierzy w ten porządek, jest Sheriff Bell.
W jakimś sensie, tak. Chociaż też tradycja... jego rozterki, monologi, prawda, które w filmie są, pojawiają się, w jakimś sensie pokazują, że on nie jest jednoznaczny. On może najsilniej, prawda, konfrontuje się z całą tą rzeczywistością, najsilniej wiąże się z takim myśleniem o świecie jako o pewnym porządku.
Tak, ale w jego życiu absurdem jest to, że rzeczywistość, w której się wychował, mocno się przez te lata jego życia i służby jako szeryf zmieniły. Tak?
Nawet przestały istnieć, bo to jest właśnie człowiek, który, tu jest właśnie ten motyw też starości dobrze pokazany, bo to jest człowiek, który czuje się całkowicie w pewnym momencie wyobcowany wobec rzeczywistości. I gdy przyjrzeć się tym diagnozom starości, jakie pojawiają się choćby już w dwudziestowiecznej filozofii, to bardzo często myśliciele, no choćby tacy jak Bauman, prawda, pokazują, że rzeczywistość stała się płynna. Czyli te klasyczne, bo Bauman tak ładnie zestawia klasyczną strukturę społeczną, którą jeszcze mogliśmy obserwować wedle Baumana w pierwszej połowie lat XX wieku, czyli jeszcze lata 40., 50., prawda? Tutaj mamy pewne struktury, które dają nam wyobrażenie, że coś jest dokładnie takie, jakie jest, po czym pojawia się w pewnego rodzaju rozmycie. I oczywiście możemy to wiązać czy z kontrkulturą, prawda, czy z różnego rodzaju rewoltami społecznymi. Natomiast to rozmycie, ono tutaj bardzo dobrze pracuje, bo gdy Bauman pisał o tej płynnej nowoczesności, on pokazywał, że dla nas powoli nie tylko instytucje tracą jakby granice określone, nie tylko wartości się rozmywają, ale tak naprawdę my też zaczynamy być płynni. Więc trudno jest na przykład określić jednoznacznie naszą tożsamość.
Płynni, czyli nie mamy, czego nie mamy? Jakiegoś wspólnego, uniwersalnego znaku? Czy czegoś, czego wszyscy moglibyśmy się trzymać?
No to wróćmy do Mossa. Zwykły człowiek, everyman, a jednak z jednej strony robi coś, co jest, wydawałoby się, przewidywalne, czyli widzi dużą gotówkę, bierze ją, ucieka z nią, ale z drugiej strony z perspektywy takiej moralności klasycznej, no weźmy Kanta, no to nie jest jego rzecz, więc jako everyman jego pierwszym odruchem
tak
naprawdę...
No tak, ale usprawiedliwie go trochę, to brudne pieniądze są z handlu narkotykami.
No gdzie to przerażenie, gdzie to ten paraliż moralny tutaj...
No, nie, to jest twardy kowboj wychowany na amerykańskiej prerii. Wątpliwości Kanta go, podejrzewam, nie nachodzą jednak.
To w takim razie razie zderzamy się z jeszcze jedną rzeczą, prawda? Bo dalej idąc za Baumanem, takich różnych porządków, które są, prawda, porządkami różnych kulturowych wzorców. To gdzieś tu się też może zderzyć ze sobą. No bo w końcu, skoro ten twardy kowboj sięga po to, co nie jego, to teraz powinien iść już wabank, prawda?
No i właściwie trochę idzie, tylko ma niestety na swoim tropie ma Antonego, określanego czasami jako psychopata, ale on psychopatą nie jest, odnoszę wrażenie jednak.
To by było za proste.
Za proste.
To tak jak powiedzenie, to jest złe, prawda? No wpisujemy to w pewien porządek etyczny, prawda? Wtedy oczekujemy, że skoro to jest psychopata, to on się nam zaraz posypie, prawda? Znajdzie się szeryf, który go psychologicznie rozpracuje, a Antony jest poza tym porządkiem. Tutaj Lew Szestow bardzo ciekawie pisał, że w momencie, kiedy Adam i Ewa sięgnęli po owoc drzewa zakazanego, to weszli w świat wartości i zaczęli żyć w takiej przestrzeni binarności, gdzie mamy jasno określone, co jest dobre, co jest złe, co jest piękne, co jest szpetne, czy co jest prawdziwe, co jest fałszywe. Natomiast z tej perspektywy właśnie, gdzie ludzkość weszła w te binarności, to co nas przeraża, to co wydaje nam się takie nawet nie do pomyślenia, to bycie poza wartościami. I na dobrą sprawę Antony jest poza wartościami. U Lwa Szestowa poza wartościami jest Bóg, dlatego Bóg nas przeraża. To jest to tremendum, jakie wiąże się z postacią boską, właśnie dlatego, że on tworzy wartości, a nie żyje podług wartości. Stąd to jego bezwzględne bycie poza wartościami. No jak się przyjrzeć, to Antony właśnie rzucając monetą wchodzi w rolę Boga. No bo on decyduje o tym, czy ktoś będzie żył, czy ktoś umrze. Natomiast wytwarza cały czas te wartości. On w żadnej strukturze nie uczestniczy.
Po drugiej stronie jest szeryf, który trzyma się wiary przodków i ciągle czeka, aż on kiedyś się odezwie.
No i ciągle też doświadcza tego absurdu, no bo trzymając się czy wiary przodków, czy próbując w jakimś sensie przywrócić porządek wartości, zderza się ze światem, w którym mamy takiego Antonego, który nawet nie rozumie, co to są wartości.
Jest ich trzech. Ten, który znajduje walizkę z 2 milionami dolarów, ten, który go tropi, Anton, zabójca, uosobienie zła w filmie braci Coen i w książce Cormaca McCarthy'ego To nie jest kraj dla starych ludzi, i Ed Tom Bell, szeryf, który próbuje rozwikłać tę trudną do rozwikłania zagadkę. I to on jest tym, który, myślę o szeryfie, który z tym światem, który się zmienia, pogodzić się nie może. O starości jeszcze chciałem, bo mam tutaj takie przygotowane kilka cytatów i kilka podejść filozoficznych do starości. Arystoteles za starcami nie przepadał. Cyceron natomiast, wielki retor, pisał: kiedy się zastanawiam nad starością, 4 widzę przyczyny, dla których starość zwykliśmy uważać za nieszczęśliwy okres życia. Oddala nas ona od życia czynnego, osłabia siły fizyczne, pozbawia nas wszystkich zmysłowych przyjemności, bliską jest śmierć. Ale Cyceron proponuje, by się z tym faktem pogodzić i korzystać z tego czasu, który nam pozostał, korzystając z wiedzy wynikającej z życiowej mądrości.
Tutaj jest ciekawy motyw, bo to samo znajdziemy zresztą nie tylko u Cycerona, ale u Chryzypa czy Epikura. No to jest taka cała galeria, prawda, filozoficznych konceptów, które będą nam mówiły, żeby się pogodzić, prawda, żeby płynąć z nurtem, żeby nie walczyć z tym, co nieuniknione. Natomiast Arystoteles w tym wszystkim jest nie do końca taki oczywisty. No bo w etyce nikomachejskiej podpowiada, że jeżeli mamy kogoś ocenić, czy przeżył, czy nie, cnotliwie życie, to jest ten człowiek stary. Czyli dla Arystotelesa młodość, czy nawet środek życia, to jeszcze nie jest ten moment, w którym my możemy jakby dopiąć to, kim my jesteśmy. Jednak cały czas dążymy do cnoty, która się tworzy. Natomiast to wszystko zostało powiedziane w takich kategoriach wartości, a nie antywartości.
Dobrze, ale Arystoteles mi się nie podoba, bo on określił wiek, od którego zaczyna się starość jakby najniżej wśród pozostałych, bo od 50 roku życia zaczyna się starość dla Arystotelesa. I Hipokrates, i Cyceron, i święty Augustyn, oni stawiali tę poprzeczkę nieco wyżej, powiedzmy 60 lat w górę. Dlatego mam pretensje do Arystotelesa.
Policzyłam sobie, tak, dziękuję panie Arystotelesie. Natomiast wydaje mi się, że ten fakt milczenia o antywartościach, prawda, czyli że starość jest liczona w tych i postrzegana w tych kategoriach pewnego dorobku, takiej mojej, prawda, życiowej drogi, rozpoznania, co jest dobre, co jest złe, nauczenia się kultywowania cnoty, czy tego pogodzenia z życiem, pogodzenia, które jest taką też mądrością życiową, czy też wydobyciem, no bo mamy w filozofii starożytnej bardzo ważny motyw, prawda, gdzie wiedza może się okazać niewystarczająca, bo to tylko wiedza, jeszcze potrzeba ją przetworzyć na mądrość, prawda, i to może zrobić właśnie stary człowiek, bo to jest też to doświadczenie. Więc rysuje się tu nawet taki kult starości. Natomiast współczesny świat to wszystko rozbija, no bo z jednej strony właśnie ta płynność nowoczesności baumanowskiej, która jest bardzo dynamiczna, ona nie pozwala na takie mistrzostwo w jednej cnocie. To raz, a dwa, pojawia się cały szereg z perspektywy klasycznego myślenia antywartości. Czyli to jest ta kwestia wolności, jakiejś autentyczności, poszukiwania siebie. No cały czas Antony jest takiego rodzaju, powiedziałabym, egzystencjalną prowokacją. Bo gdy przyjrzymy się takim myślicielom, jak już nie tylko Nietzsche, ale na przykład Camus, Sartre, to tutaj bardzo ważne jest takie działanie, które będzie konstytuowaniem własnej egzystencji. I u Camus mamy może najwięcej mówienia o wartościach, prawda? Natomiast u Sartre mówi, wybierając siebie, wybieram cały świat. Czyli, prawda, jeżeli ja wytworzę siebie z antywartościami, to ten świat taki będzie. Jeżeli ja zadecyduję, że antywartości będą wartościami, to one staną się wartościami. Czyli to jest meblowanie rzeczywistości najpierw w mojej świadomości, w mojej etyce, czy w moim stosunku do świata, potem narzucanie tego światu i wreszcie drugiemu człowiekowi.
Jest taka scena w tym filmie, kiedy człowiek, który staje się Bogiem, bo decyduje o życiu i śmierci innego człowieka, po prostu rzuca monetą i tu już tylko albo orzeł, albo reszka. Co delikwent wybierze, taka przyszłość go czeka. Ulega wypadkowi. Anton przez przypadek, i to jest chyba istotne w tej kwestii, zderza się, a właściwie wjeżdża w niego inny samochód. To można by było to potraktować, że dobrze, my możemy swoje wartości wyprodukować i możemy się kierować wedle własnych zasad, ale ślepy los i tak nas dopadnie.
Albo człowiek jest tylko kładką do nadczłowieka. Wracamy do niczego. Nietzsche uważał, że nadczłowiek jest tylko projektem, że trudno, nie jesteśmy w stanie być nadczłowiekiem, bo zawsze to może nas albo coś złamać po drodze, bo nie działamy w próżni, albo zwyczajnie to my będziemy się bali. To my sami siebie powstrzymamy. Nie będziemy mieć siły, żeby czegoś dokonać. Nadczłowiek jest w tym sensie okrutny, bo on jest najbardziej okrutny dla siebie, bo zdaje sobie sprawę, że wolności nikt mu nie odbierze i co za tym idzie, odpowiedzialność zawsze będzie odpowiedzialnością jego. No więc w tym sensie ten wypadek, on nie jest czymś, co może złamać, co może, prawda, no chyba, żeby zginął, prawda?
Ale... Nie, ale pokazuje, że tak naprawdę kreując samego siebie, trzeba wziąć pod uwagę również rzeczy, na które wpływu się nie ma.
Tylko, że Nietzsche mówi, no właśnie tutaj albo potrafimy wziąć odpowiedzialność nawet za to, za co wpływu nie mamy i tak, prawda, podejść do sprawy, jakbyśmy to my jednak kreowali tę rzeczywistość, albo przestajemy być nad człowiekiem. Czyli to jest ten też dylemat, który pokazuje Dostojewski w Zbrodni i karze, prawda? Gdzie nagle zabicie przypadkowej ofiary zupełnie, prawda, rozbija cały projekt nad człowieka niczańskiego, jakim miał się stać Raskolnikow. Więc tutaj Nietzsche oczekuje takiego bezwzględnego jakby działania nawet wbrew okolicznościom zewnętrznym. I potem Sartre powie, zewnętrzne okoliczności nas nie determinują, bo ja siebie wybieram. Albo jako ofiarę wypadku, albo jako zwierzynę łowną i uciekam, nie walczę, albo wybieram się jako okrutnego mordercę. Za każdym razem to ja siebie wybieram. Jeżeli poddaję się, to znaczy, że nie chcę dalej iść. Mogę zastosować fałszywą wiarę i powiedzieć, takie były okoliczności, zatrzymał mnie wypadek, stało się coś, co spowodowało, że inaczej funkcjonuje. Ale to jest moja decyzja. Tylko ja co najwyżej przy fałszywej wierze ukrywam przed samym sobą, czy przed samą sobą, dlaczego pewnych rzeczy nie robię, chociaż założyłem, że je zrobię.
To jest film trochę o nadciągającej apokalipsie, odnoszę wrażenie. Tylko u braci Coen ta apokalipsa nie nadciąga z wielkim hukiem. To wszystko zmienia się powoli, ale idzie w złym kierunku.
Ale czy to jest taka apokalipsa społeczna, moralna?
Moralna i społeczna, odnoszę wrażenie. Ci, którzy jeszcze kultywują jakieś wartości, są starzy, a po nich jest świat bez wartości.
Albo ci, którzy potem będą starzy, będą musieli ukryć to, że są starzy. No ale taka gra gdzieś już trochę się dzieje, prawda? Gdy przyjrzymy się współczesnej rzeczywistości, to Alain Badiou dobrze pisał, że starość przez to, że przestała być modna, zaczęła być coraz bardziej ukrywana. I współcześnie starość jest deprecjonowana niesamowicie, jako coś, co jest na przykład właśnie związane z niedołęstwem, albo związane z brakiem pewnych kompetencji. Gdy tymczasem do XX stulecia starość właśnie kojarzyła się z tymi filozofami wielkimi, którzy nam mówili, o proszę, prawda, po tej 60 czy 50 będziemy w stanie rozpoznać pewne rzeczy, będziemy mieć i wiedzę, i doświadczenie, osiągniemy mądrość. W starości długo był zawarty taki element szlachetności.
Ceniono siwą głowę.
Tak. Natomiast współcześnie siwa głowa zostaje przefarbowana albo zostaje na tyle, prawda, ukryta po to, żeby nie wyszły jakieś mankamenty, prawda? I tutaj przeniesienie choćby naszego myślenia o wieku człowieka na nie zdobywaną czy cnotę, czy wiedzę, tylko na przykład na starzenie się samego ciała, bardzo dużo pokazuje. No bo rzeczywiście to stare ciało może już nie być tak sprawne jak młode. To prawo biologii. Natomiast filozofom starożytnym nie chodziło o ciągłą, chociaż Kalos Kagatos, prawda, istniał, ale nie chodziło o ciągłą tężyznę fizyczną.
No, nie chodziło o idealne połączenie i tężyzny fizycznej i mądrości ducha.
No ale z drugiej strony Arystoteles wyraźnie mówił, że lepiej być nawet biednym starcem, ale mądrym, niż głupim, niedoświadczonym, pozbawionym wiedzy człowiekiem, który być może jest młody, ale nic nie robi, prawda, ze swoimi możliwościami, choćby intelektualnymi. Więc ta szlachetność starości, ona długo obowiązywała. Natomiast tutaj widać wyraźnie i w tej wersji książkowej i kinowej, że gdzieś się rozmywa ta szlachetność, tylko pozostaje zwątpienie, zaniepokojenie. No Bell cały czas z jednej strony jest tym twardzielem, który tropi, jest tym szeryfem, prawda?
Ale towarzyszy mu strach przed duchem, jak mówi w pewnym momencie, bo on tak Antonego zaczyna w pewnym momencie traktować jako, no właśnie, jako coś nie z tego świata.
Tak, coś, co mu się wymyka całkowicie. I przez to mu się też rzeczywistość wymyka. To nie jest takie, powiedziałabym, greckie pogodzenie z szlachetną mądrością, jaka z wiekiem przychodzi, a za nią idzie śmierć. Tylko tutaj jest tracenie, chaos.
Simone de Beauvoir napisała książkę Starość i taki króciutki cytat. ludzi starych zalicza się do jakiejś dziwacznej grupy, która nie ma ani tych samych potrzeb, ani uczuć, co inni ludzie. Jeśli starzy ludzie mają te same pragnienia, te same uczucia, te same postulaty, co młodzi, wywołuje to oburzenie. U nich miłość czy zazdrość wydają się wstrętne i śmieszne, seksualność odpychająca, a gwałtowność żałosna. Te zdania zostały napisane dobrych kilka lat temu.
A ta sama Simone de Beauvoir też zwróciła uwagę na to, że ona długo nie czuła się stara, dopóki nie usłyszała, jak dwie dziewczyny rozmawiają, prawda, jedna do drugiej mówiła, że idzie na wykład Simone de Beauvoir. No i jej koleżanka się zdziwiła, to ta kobieta jeszcze żyje, prawda? I Simone de Beauvoir nagle sobie uświadomiła, że ona jest ciągle sobą, myśli o swoim nowym kochanku, myśli, prawda, o tym, co dalej robić w swoim życiu. A tu nagle ktoś ją zakwalifikował jako tak starą osobę, że nie wiadomo, czy ona jeszcze żyje, czy nie. No więc to zderzenie z oczekiwaniami kulturowymi, czy oczekiwaniami innych ludzi jest specyficzne. Tutaj zresztą Simone de Beauvoir dotyka czegoś, czego w tym filmie nie ma, czyli po prostu starości też kobiety. Natomiast generalizując, doskonale też pokazuje, że w XX wieku wchodzi to nowe myślenie, bo Simone de Beauvoir przecież przede wszystkim pokazuje tak egzystencjalnie, że dopóki jesteśmy, żyjemy, zmieniamy się, jesteśmy wolnością, dopóty możemy się realizować. To tylko inny nam odbiera te możliwości, to tylko inny stawia jakiegoś rodzaju blokady. Natomiast nie ma tutaj u Simone de Beauvoir właśnie tego, co znajdziemy u starożytnych filozofów, czyli docenienia, co przychodzi wraz z starością. Ona z jednej strony wydaje się pogodzona z upływem czasu, traktuje ten upływ czasu jako coś naturalnego, ale równocześnie, jak przystało na egzystencjalistkę, chce również i ten etap w życiu konstruować, czyli na przykład zadecydować, kiedy. Tutaj posiadanie choćby kochanków dla niej jest takim momentem, który jej mówi, jeszcze nie jestem stara. To jeszcze nie jest ten moment, w którym mogę się w ogóle zastanawiać, czym jest starość. Ona dla mnie jeszcze nie istnieje, bo konstytuuje siebie taką, a nie inną, właśnie młodą, witalną, czy zainteresowana sferą seksualną.
Czy słowo konstytuuje można by było zastąpić słowem oszukuje siebie?
O, tutaj egzystencjaliści oczywiście mówią, nie wolno się oszukiwać, prawda? Bo zawsze się konstytuujemy. Natomiast pytanie jest i doskonale to bracia Coen nam pokazują, na ile konstytuowanie nie jest czasami oszustwem i w pewnym momencie nie mamy tego, co ma stary szeryf. Pytania, ale po co to wszystko?
Bo to wszystko kończy się nie hukiem, ale skomleniem. Można by było podsumować to dzisiejsze Państwo filozofów. Króciutko, komu pani by poleciła ten film?
Tu się zadumałam, bo to, o czym nie powiedzieliśmy, to, że ten film jest też bardzo okrutny. Właśnie w tej dosadności pokazywania i losu,
tak,
i starości.
Tak.
I śmierci. Więc z jednej strony można powiedzieć, że tak jak Nietzsche dedykował, prawda, swoje książki dla wszystkich, Zaratustra tak jest zadedykowany dla wszystkich, czyli dla nikogo. Ten film tak trochę działa, że on jest z jednej strony dla wszystkich, ale też dla nikogo. Więc polecam Państwu, jeżeli chcą Państwo pomyśleć o tym, jak bardzo życie jest dziwne, a nie boją się Państwo zaglądać w jego okrutną stronę rzeczywistości, to tak. Natomiast na pewno to nie jest film dla starych ludzi, którzy chcą starość rozumieć w takich klasycznych kategoriach.
To jest ciekawy przykład filmu, który odsyła do książki. Ja będę książkę Państwu Cormaca McCarthy'ego polecać, bo wydaje się, że tam się dzieje jeszcze więcej niż w filmie braci Coen.